na margaretkowej drodze modlitwy.
Trzeba nam prosić o świętość kapłańską, niech nie zabraknie świętych i wiernych Bogu kapłanów.
Zaprasza ksiądz Łukasz Pondel.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Państwa do kolejnej audycji margaretkowej. Dzisiaj bohaterem tej audycji będzie Zachariasz, biblijny Zachariasz, kapłan. Podobnie jak to było też w ubiegłym miesiącu, towarzyszą nam kapłani i biblijni, i nie tylko. W ubiegłym miesiącu był święty ksiądz Jan Maria Wianej. Zachariasz jako kapłan wraz z Elżbietą byli ludźmi sprawiedliwymi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Czytamy w 6 wierszu Ewangelii 1 rozdziału. Byli ludźmi sprawiedliwymi i postępowali nienagannie. Czyli w oczach ludzi innych uchodzili za ludzi wyjątkowych. Takich ludzi mamy wokół siebie wielu. Mogą to być nasi sąsiedzi, może to być nasza rodzina, najbliżsi, rodzice, którzy w naszych oczach mają wielki autorytet. I wtedy nie trzeba wielkich słów, zapewnień. Wystarczy styl naszego życia. Czy jesteśmy konsekwentni? Czy jesteśmy szczerzy, uczciwi? Czy potrafimy rezygnować z siebie na rzecz drugiego człowieka? Czy nasza wiara, nasze życie jest miarodajne, to znaczy jest odpowiedzią wobec tego, co mówimy? Czy bardziej wymagamy od siebie, a później dzięki temu wymagamy od innych? Wtedy w oczach ludzi jesteśmy ludźmi pełnymi różnych wartości. Wartości, do których oni też dążą. Ponieważ mówią sobie, ja bym chciał być jak pan, czy pani, czy jak dany ksiądz, czy jak moja matka, czy mój ojciec, czy jeszcze ktokolwiek. I wtedy mamy właśnie te pragnienia, żeby w swoim życiu osiągnąć właśnie taki, jak to nieraz mówimy, taki status quo, czyli taki status człowieka sprawiedliwego, żeby był dany człowiek autorytetem. Wtedy, tak jak mówiłem wcześniej, niepotrzebne są słowa, wystarczy nasze życie. I Zachariasz właśnie wraz z Elżbietą za takie osoby uchodzili. Zachariasz jako kapłan, tak jak tutaj czytamy w Ewangelii, miał żonę. Ponieważ musimy też sięgnąć do tradycji, zwyczajów, kapłan tak naprawdę nie miał wspólnoty wokół siebie, o którą dbał, tylko zadanie kapłana to było sprawowanie ofiary. Przyjście do świątyni i sprawowanie ofiary w czasie swojego dyżuru, który przypadał, był tam ten grafik rozplanowany na jakiś czas, więc wiedział, kiedy ma dyżur i kiedy do tej świątyni powinien się udać, żeby spełnić swój obowiązek. Ale dla kapłana w tych czasach najważniejsza była rodzina, dom, rodzina, właśnie opieka nad dziećmi, radość dzieci, ponieważ ilość dzieci, także wielość dzieci, a w ogóle samo dziecko w rodzinie było oznaką błogosławieństwa Bożego. A brak dziecka, w jaki sposób Boże przekleństwo, czyli brak Bożego błogosławieństwa. Że Pan Bóg się jakby od tej rodziny odwrócił. I Zachariasz tak przeżywa, można powiedzieć, całe swoje życie, ponieważ kiedy przychodzi do świątyni, jest już w bardzo podeszłym wieku. To później też wychodzi z Ewangelii, kiedy anioł do niego przychodzi. Brak dziecka, brak błogosławieństwa Bożego, brak tej radości życia sprawił, że wiele w jego sercu złych emocji się kryło. I nie tylko emocji, ale także postrzegania Pana Boga, życia. Na pewno się już z tym oboje pogodzili, więc dla nich brak dziecka, brak błogosławieństwa Bożego był czymś, co musieli zaakceptować. Na różne sposoby na pewno sobie to tłumaczyli, ale nie mieli wyboru. Musieli to przyjąć i uszanować, ponieważ taka jest wola Boża. I trzeba się z nią w jakikolwiek sposób, jakakolwiek by ona nie była, trzeba się z nią zgodzić. Niepłodność Elżbiety była tak naprawdę powodem. Może miał pretensje do Elżbiety, może było tak, że na pewnym etapie swojego małżeństwa i życia przeżywali różne kryzysy także i na tym tle. Może Zachariasz wcześniej nie wiedział, ale jednak mimo wszystko Pan Bóg im błogosławi, ponieważ przepracowali także i ten temat w swojej rodzinie. Zachariasz i Elżbieta się z tym pogodzili, więc także ich małżeństwo, które może wcześniej było narażone z różnych powodów, także pod tym względem przetrwało. To znaczy, że bardzo mocno się kochali. A tak jak mówi ewangelista, byli bardzo blisko Boga, byli sprawiedliwi, postępowali nienagannie, także w oczach innych, ale myślę, że to też jest odpowiedź, że w oczach Boga, bo inaczej Bóg nie wybrałby Elżbiety i Zachariasza, gdyby było inaczej. Nie pozwoliłby, żeby prorok, Jan Chrzciciel, pojawił się właśnie w ich małżeństwie, w ich rodzinie. gdyby było inaczej. To znaczy, że mimo cierpienia, problemów, można to też przepracować. I odnosząc to do życia kapłańskiego. I w życiu kapłańskim są różne problemy i doświadczenia. Że brakuje na przykład mi talentów, że nie jestem jak święty, jak Jan Chryzostom, nie mam tego polotu słów, kazania, które głoszę, może są trudne, czy cokolwiek innego, czy też nie widzę siebie jako człowieka, który mógłby w pełni służyć ludziom, bo brakuje mi gdzieś tam różnych talentów. Ale ja wychodzę zawsze z założenia, że Pan Bóg uzupełnia te nasze ludzkie braki, także braki kapłańskie. Kiedy brakuje mi różnych talentów, nie każdy musi być taki sam. Ale myślę, że to, czego dzisiaj najbardziej potrzeba, to kapłana konfesjonału. Kapłana, naprawdę kapłana konfesjonału. Kapłana, który nie boi się siedzieć godzinami w konfesjonale, nawet widząc, że mógłby ten czas spożytkować inaczej. Ale chce i służy tym ludziom, którzy przychodzą, którzy potrzebują Bożego miłosierdzia. I to jest dzisiaj kapłaństwo święte. Święte kapłaństwo i Pan Bóg dał nam wiele przykładów. Ojca Pio i wielu, wielu, wielu jeszcze innych kapłanów konfesjonału. I wielu kapłanów, także z naszych parafii, o których może nie wiemy, gdzieś Kościół nie wyniósł ich na ołtarze, ale oni są z naszych domów, rodzin, których Pan Bóg postawił na naszej drodze. Nie możemy powiedzieć wprost, ten kapłan żył jak człowiek święty. Ten kapłan żyje jak człowiek święty. I dzisiaj, moi kochani, właśnie takiego kapłaństwa potrzeba. Kapłana, który nie boi się służyć ludziom bezgranicznie. I Zachariasz jest w jakiś sposób tego przykładem. Przykładem tego, że przyjął wolę Bożą. To znaczy pokochał swoje życie, pokochał swoją małżonkę w takim kształcie, czy też w takim wymiarze, w jakim Bóg to wszystko przygotował i zaplanował. Na pewno mogły pojawić się pretensje. Mogły pojawić się pytania. Na pewno. Wcześniej. Ale na tym etapie, na którym teraz są Elżbieta i Zachariasz, tych pytań już wątpliwości nie ma. Chociaż sytuacja, która rozwija się dalej, kiedy już przyjdzie do niego anioł, pokazuje, że tych wątpliwości jednak w jego życiu nie brakowało. I kiedy Zachariasz sprawuje ofiarę, tak jak mówi ewangelista, według wyznaczonej dla swego oddziału kolei, pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem przypadł w udziale los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. Zachariasz przychodzi, żeby złożyć ofiarę kadzenia. Na pewno dla Zachariasza, który nie sprawował tej ofiary codziennie, ponieważ, jak mówi ewangelista, przypadł los i to mogło być także oddalone w czasie. Czyli każda sprawowana ofiara kadzenia, była dla niego wielkim wydarzeniem. Może nawet i z racji tego, że nie była codziennie. Sama możliwość wejścia do przybytku pańskiego, kiedy otacza człowieka wielka świętość, kiedy dosłownie z wrażenia aż nogi się uginają, ponieważ świątynia jerozolimska była ogromna. Wejście do przybytku pańskiego. Oczywiście Zachariasz nie wszedł do tego miejsca najświętszego, do którego mógł wejść tylko arcykapłan, ale i tak w jaki sposób za tą taką wielką kotarą, czyli tak zwaną zasłony przybytku, która oddzielała miejsce najświętsze od miejsca, gdzie składano ofiarę. I tak już obcowanie, czyli bycie blisko tego miejsca, gdzie znajdowała się Arka Przymierza, już tak naprawdę dawało człowiekowi możliwość odczucia tego, że obcuje ze świętością. Że jest blisko świętości, miejsca najświętszego, do którego nie może wejść, ale już wie, że to miejsce jest obok. Obok niego. Że jest tak blisko Boga. Być tak blisko Boga. A jednak ewangelista pokazuje poprzez to wydarzenie, kiedy anioł za chwilę przyjdzie, że jednak był tak blisko Boga, a jednak mimo swoich wątpliwości był od Niego daleko. I można sprawować ofiarę, być blisko Pana Boga, przyjmować komunię świętą, a być od Niego daleko. Można być od Niego daleko i nie mam tu na myśli tylko być daleko mentalnie, będąc blisko fizycznie, ale być daleko sercem. Sercem, które kocha Boga. Czy ja jako kapłan, kiedy biorę Chrystusa do swoich rąk, kiedy rozdaję Go ludziom, kiedy wypowiadam słowa przeistoczenia i patrzę na Niego, czy w moim sercu jest tak wielkie poruszenie, że trzymam Boga w rękach? Czy może jest tak, że już się przyzwyczaiłem i nie ma w moim sercu żadnego poruszenia? Trzymam białą hostię, którą za chwilę rozdam ludziom. Wtedy warto zadać sobie pytanie, to co się stało na mojej drodze kapłańskiej, że tego poruszenia w sercu nie ma. Co się takiego wydarzyło, że Chrystus przestaje już poruszać, może inaczej, Chrystus przestaje mi wystarczać, bo zacząłem szukać czegoś innego, bo zacząłem szukać namiastek życia, bo zacząłem wołać, czy też, nie wiem, poszukiwać innych rzeczy, które sprawiły, że czuję się lepszy, że czuję się bardziej dowartościowany. Dlaczego Bóg, Chrystus, przestał mi wystarczać? Warto zadawać sobie to pytanie każdego dnia. A idąc do Eucharystii, zadać sobie pytanie, czy Chrystus mi tak naprawdę wystarczy? Czy Chrystus jest dla mnie wszystkim? Czy ta ofiara, którą za chwilę będę sprawował jako kapłan, czy jest wydarzeniem? Czy dla mnie, który będzie w tej ofierze za chwilę uczestniczył, jako wierny, jako ten, który jest spragniony Boga, czy wiem, że idę na prawdziwe spotkanie, że za chwilę będę obcował z Bogiem, będę blisko Niego, aż tak blisko, że będę mógł Go przyjąć, że będę mógł Go uczynić Panem mojego życia, że On będzie tak blisko mnie. Czy jest w moim sercu takie poruszenie? Czy mam w swoim życiu takie doświadczenia? Czy każda Eucharystia jest takim doświadczeniem? Warto zadawać sobie to pytanie wciąż. Nie tylko raz na jakiś czas, każdego dnia, czy idąc na Eucharystię, wiem, że spotkam prawdziwego Boga. I co dzieje się dalej, wracając do naszego bohatera Zachariasza, kapłana? Kiedy sprawuje ofiarę, składa ofiarę dokładnie, ukazał mu się anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Sam widok, jak mówi ewangelista Łukasz, przeraził go. Wyobraźmy sobie, jesteśmy w zamkniętym w jakiś sposób pomieszczeniu, sprawujemy ofiarę, jesteśmy sami i w pewnym momencie pojawia się obok postać. Mógł w jakiś sposób przewidzieć, no Bóg może przyjść w sposób widzialny. Jeżeli spotykam się z Nim, jestem z Nim obecny, to Bóg może przyjść na różne sposoby. Bóg może objawić swoją obecność, żebym nie tylko o tym wiedział, ale żebym to poczuł, że Bóg naprawdę jest obecny. A Zachariasz nie był na to przygotowany, bo może dla niego wystarczające już były tylko gesty, które wykonywał i słowa, które wypowiadał. A wszystko inne było tylko zwykłą rutyną. Nie chcę oczywiście tutaj stawiać w złym świetle Zachariasza, w żadnym wypadku. Ale jednak w Zachariaszu pojawił się lęk. Na pewno się przestraszył. Nie przewidział, że Bóg może do niego przyjść. I kiedy widzi anioła, jest ogromny lęk, ponieważ anioł mówi Zachariaszowi: nie bój się, Zachariaszu. Twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Ewangelista mówi jasno: twoja prośba została wysłuchana. To znaczy, że Zachariasz prosił wciąż o dziecko. I nawet będąc w podeszłym wieku, tęsknił. To już ta prośba nie była tylko na pewno słowami wypowiadanymi, ale była tęsknotą. I Bóg, widząc tęsknotę Zachariasza, że chciałby mieć potomka, że chciałby go wychować, chciałby mu towarzyszyć wtedy, kiedy zacznie mówić, zacznie chodzić, kiedy będzie poznawał świat, żeby mógł mu jako ojciec towarzyszyć. Albo tak po prostu, jak ojciec przytulić się do swojego syna i mieć kogoś, komu będzie mógł to wszystko przekazać. Przekazać dom, przekazać także swoją posługę kapłańską, czy też towarzyszyć mu w jego własnych wyborach. Ale być blisko i móc umierać, będąc w rękach swojej ukochanej osoby, swojego syna, swojej córki. Jednak mimo wszystko Zachariasz tego nie miał wraz z Elżbietą. Ich starość była na pewno bardzo smutna. Nie mieć w domu kogoś, komu się to wszystko przekaże. Ale znamy przypadki także z naszego, jak to mówimy, codziennego podwórka, że można mieć mnóstwo dzieci, a starość może być smutna. Nie mieć blisko siebie osoby ukochanej, do której będę mógł się przytulić, z którą będę mógł nawet rozmawiać, albo przy której będę mógł tak po prostu umierać. Może to brzmi bardzo straszliwie, to co mówię, ale jednak życie pokazuje, że i taka jest prawda, że można doczekać się mnóstwa dzieci, a przeżywać swoje życie, szczególnie już w jesieni życia, w samotności. Można przeżywać swoje życie w samotności. Ale jednak anioł, który przyszedł do Zachariasza, mówi mu o wielkiej, dobrej nowinie, która staje się realizacją jego pragnienia. Będzie to dla ciebie radość i wesele, ale anioł mówi jasno, będzie, nie że jest, bo anioł widzi, co się dzieje z Zachariaszem. Bóg przenika serce człowieka i wie, niepotrzebne są słowa, Bóg wie, co się kryje i w jego sercu i w jego umyśle. Ale mówi dalej, i wielu cieszyć się będzie z jego narodzin, będzie bowiem wielki w oczach Pana, wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony zostanie Duchem Świętym. To jest zapowiedź tego momentu, kiedy Maryja przyjdzie. Napełniony zostanie Duchem Świętym w łonie matki. Kiedy Maryja staje w scenie nawiedzenia, przychodzi do Elżbiety, wtedy Elżbieta mówi, z radości dzieciątko poruszyło się w moim łonie i Duch Święty napełnił Elżbietę. Właśnie to dzieciątko też zostaje napełnione Duchem Świętym już w łonie, wtedy, kiedy sam Bóg przyjdzie do tego małego dzieciątka. Oczywiście jest to obraz Nazireatu. Wina i sycery pić nie będzie. Będzie tak zwanym, to jest obraz starotestamentalny, będzie Bożym Nazirejczykiem. Jest to obraz też nawiązaniu, pozwolę sobie troszeczkę taką małą dygresją nawiązać do osoby Samsona, którego narodziny w Księdze Sędziów w 13 rozdziale są podobnie przedstawione. Wina i sycery pić nie będzie. Będzie Bożym Nazirejczykiem. To jest ten ślub Nazireatu, czyli tego szczególnego wybrania przez Pana Boga. Tu chodzi właśnie o to, że Bóg wybiera jasno i konkretnie danego człowieka do realizacji swojej woli. I właśnie Jan Chrzciciel wpisuje się właśnie w ten Boży wybór. Ma być tym, który ma pełnić wolę Bożą. I dalej mówi ewangelista, wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. On sam pójdzie przed Nim w duchu i z mocą Eliasza. Będzie poruszał tłumy, ale jego zadaniem, i do tego Jan Chrzciciel wiele razy wracał, że ja nie jestem godzien rozwiązać rzemykał jego sandałów, czyli nie jestem godzien być jego niewolnikiem, mówiąc w odniesieniu do Chrystusa. Że Jan Chrzciciel wiedział od samego początku, jakie jest jego i będzie wiedział, jakie jest jego miejsce. To jest ta wielka pokora, że mimo, że porusza tłumy, mimo, że tak wiele osób przyjdzie do niego po chrzest, to jednak będzie bardzo pokorny. I to jest też, myślę, dla nas wszystkich, szczególnie dla kapłanów, zagrożenie, że mogę mieć wokół siebie tłumy ludzi, ale czy ja w tym wszystkim, co się dzieje, oczywiście Bogu za to dzięki, chwała Panu za to, ale czy ja jestem w tym wszystkim pokorny? Czy wiem, że muszę wciąż ustępować miejsca temu, który idzie przede mną? Że to nie jest moją własną zasługą, ale Jego. Oczywiście jestem narzędziem w Jego rękach, ale to wszystko jest Jego zasługą. Czy potrafię ustąpić miejsca właśnie Jemu? Czy potrafię stać się cieniem tego wszystkiego, pokazując, że to Bóg działa? Czy mam w sobie tyle pokory? To jest bardzo ważne, moi kochani. Szczególnie mówię to też w odniesieniu do swojego własnego kapłaństwa. Jest tu wielkie zagrożenie. Jan Chrzciciel był od tego wolny, bo miał wielką pokorę. Był człowiekiem uczciwym i otwartym, ale człowiekiem, który wiedział, jakie jest jego miejsce. Ale on wiedział, że on na tym nie traci. Bo to nie jest tak, że on teraz musiał gdzieś w sobie przepracować to. Nie, on wiedział, że Bóg wybiera ludzi ostatnich i najmniejszych, żeby realizować wielkie dzieła. Ludzi zapomnianych, ludzi ostatnich. Dlaczego Jezus wchodzi do domów celników, pozwala jawno grzesznicom podejść do siebie? Dlaczego? Dlatego, że Bóg nie boi się szukać tych ostatnich. I my, moi kochani, może nie wprost, bo nie chciałbym tutaj nikogo z nas osądzać ani oceniać, bo nie jest taka moja rola, ale możemy nieraz w swoim życiu czuć się jak ci ludzie ostatni, może i nawet zapomniani. I pamiętaj, że Chrystus właśnie do takich ludzi przyszedł, którzy tak nieraz w swojej własnej historii życia się czują. Bo w domu pusto, bo nikt o nas nie pamięta. I nieraz właśnie w takich momentach szczególnie czujemy się jak ci ludzie zapomniani i ostatni, a Bóg właśnie do takich przyszedł. I co się dzieje? Zachariaszu coś pęka. Zachariasz, nie wiem, czy można to nazwać wprost zwątpieniem, ale jednak w jakiś sposób wątpi. Przecież prosił Boga wiele razy o to, żeby mógł mieć syna. A teraz, kiedy Bóg realizuje ten plan, to jego pragnienie, on wątpi. I wtedy odpowiedź anioła jest jasna. Wcześniej pozwolę sobie przeczytać to, co Zachariasz mówi. Po czym to poznam? Bo sam jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku. I wtedy anioł odpowiada na to zwątpienie Zachariasza. Oczywiście, kiedy porównamy to zdanie Zachariasza ze zdaniem Maryi, jak się to stanie, skoro nie zna męża, można powiedzieć, no jest w podobnym brzmieniu, ale w sercu Zachariasza pojawiło się zwątpienie. U Maryi tego nie było. Maryja pytała, ale nie zwątpiła. Pytała, ponieważ chciała odczuć, że Bóg będzie o nią się troszczył, nawet wtedy, kiedy się na to zgodzi. W przypadku Zachariasza tego nie ma. Jest zwątpienie. I wtedy anioł odpowiada wprost. Ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem i zostałem posłany, aby mówić z Tobą i oznajmić Ci tę radosną nowinę. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie. Bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Jasno, mówi anioł. Nie uwierzyłeś moim słowom i będziesz odtąd aż do dnia narodzin niemy. Dlaczego Pan Bóg zamyka usta Zachariaszowi? Jako niemy nie będzie mógł przyjść i złożyć ofiary, bo tam są potrzebne słowa, modlitwy. Nie będzie mógł złożyć ofiary. Czyli można powiedzieć, że w jakiś sposób Zachariasz traci możliwość sprawowania ofiary. Ale to doświadczenie jest Zachariaszowi bardzo potrzebne. Dlaczego Bóg chciał, żeby on zamilknął? Po to, żeby Bóg mógł teraz zacząć mówić. I to jest niezwykłe, żeby Bóg mógł zacząć mówić. W przypadku Maryi było to niepotrzebne, bo Maryja nie mówi, ale pozwala, żeby Bóg mówił. Dlaczego stojąc przed krzyżem nic nie mówi? Dlaczego w momencie, kiedy Jezusa prowadzą do oprawców jednych i drugich, by go skazać, Maryja milczy? Dlaczego? Właśnie dlatego, żeby Bóg mógł mówić. I Maryja miała ten dar. Zachariasz go nie miał. Dlatego musiał zamilknąć po to, żeby Bóg mógł mówić w tym czasie. Żeby wielka chwała mogła ukazać się w jego domu. Dlatego Zachariasz potrzebował tego czasu. Bo kiedy człowiek milczy, Bóg wtedy mówi. I tak może być też w życiu kapłańskim. Też pojawią się zwątpienia. Czy moja posługa jest skuteczna, bo coraz mniej ludzi w kościele? Czy moja posługa w konfesjonale jest skuteczna, bo siedzę może od rana, przychodzę wcześniej? Mało kto korzysta z sakramentu. Jedynie wtedy, kiedy są spowiedzi okazjonalne, kiedy jest czas Adwentu czy Wielkiego Postu, bliżej świąt. Wtedy ludzie przypominają sobie, że trzeba pojednać się z Bogiem. Ale czy spowiedź powinna być ograniczona tylko do tego czasu? Wiele razy nieraz sam zadaję sobie to pytanie. Czy spowiedź jest tylko możliwością pójścia do komunii? Czy spowiedź jest spotkaniem z Bogiem osobowym, z Jego miłością? A jeżeli jest spotkaniem z Jego miłością, to ja nie mogę ograniczyć jej raz czy dwa razy do roku. Ja potrzebuję wciąż tej miłości. Ja wciąż potrzebuję przebaczenia. Czy w domu, w rodzinie mogę przebaczyć sobie raz na rok? Czy przebaczyć innym raz na rok? To wtedy powiemy, jak wygląda ta rodzina. Jak wygląda ten dom, kiedy najbliżsi przebaczają sobie raz na jakiś czas? Przebaczenie jest wciąż potrzebne i konieczne. Przebaczenie jest wpisane w miłość. Chociaż jest trudnym i bolesnym wymiarem miłości, ale istotnym, bardzo ważnym. Kochać do końca. To znaczy być gotowym przebaczyć zawsze. I także w mojej posłudze kapłańskiej też mogą się pojawić te zagrożenia. Ja jako kapłan wciąż potrzebuję sakramentu pojednania. Jest taka piękna praktyka spowiedzi co dwa tygodnie kapłanów, żeby iść i pojednać się z Bogiem. Wtedy możemy zadać pytanie, ale to ma aż tyle grzechów, że tak często się spowiada? Skoro w moim przypadku raz na pół roku, raz na trzy miesiące, raz na miesiąc to już jest sukces wystarczy. W przypadku kapłanów jest tak, że spowiedź ma mnie czynić jeszcze bardziej świętym człowiekiem. Może inaczej, często klękając przy latach konfesjonału, doświadczam Bożego Ojcostwa. Po to, żeby później, siadając do konfesjonału, jako spowiednik, być dla ludzi ojcem. Taka jest właśnie praktyka częstej spowiedzi kapłanów, że ja sam potrzebuję doświadczenia ojcostwa, żeby później być ojcem. Jeżeli z tego sakramentu korzystam rzadko, to jakie jest moje doświadczenie ojcostwa? Ojcostwa w wymiarze przebaczenia. Jeżeli jest to doświadczenie słabe, to wtedy przekłada się to na moją rolę w konfesjonale jako spowiednika. I nie zawsze wtedy będę ojcem. Chociaż będę chciał, będę robił wszystko, żeby tym ojcem być, ale zabraknie mi tej łaski ojcostwa. A ta łaska ojcostwa przychodzi wraz z sakramentem. pojednania, mojego własnego pojednania. Drodzy księża, potrzeba nam wciąż tego stawania w prawdzie, ponieważ Pan Bóg realizuje z nami swój własny plan. Nie zawsze jest On zgodny z naszą wizją życia, naszych własnych planów, ale jest On wpisany w nasze życie. I w to samo też wpisuje się modlitwa margaretkowa, nasza modlitwa za kapłanów, o ich świętość. Bo tak jak Zachariasz miał wątpliwości, i w życiu kapłana pojawią się wątpliwości. I tak jak w życiu Zachariasza może gdzieś tam mogła się wkradać rutyna, chociaż był tak blisko Boga, tak samo i w życiu kapłana też może pojawić się rutyna. W naszym życiu się pojawia wiele razy rutyna. Kiedy ile razy przyjmowaliśmy Chrystusa, myśląc o czymś innym, bo wszyscy idą do komunii, to ja też idę. Czy przyjęcie Chrystusa do swojego serca było dla mnie spotkaniem i cudownym doświadczeniem, czy tylko faktem przyjęcia komunii świętej do swojego serca, swojego życia? Bóg czeka na nas wciąż. Nie poddawajmy się, ale ufajmy w Jego nieskończone miłosierdzie, bo Bóg jest naszym Panem, więcej jest naszym Ojcem, który nie przestaje kochać. Pozdrawiam wszystkie margaretki, wszystkich, którym dobro i świętość kapłańska leży na sercu, żeby nie zabrakło świętych kapłanów, a ci, których Bóg wybrał, żeby się nie poddawali. I w różnych swoich doświadczeniach, w cierpieniu, także w tych różnych wątpliwościach, które przeżywają wszystkich kapłanów. Także pozdrawiam i życzę dobrej, owocnej pracy na tej niwie Pana, szczególnie teraz przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, kiedy tej pracy na pewno w winnicy Pana nie brakuje. Amen.
Modlitwa w intencji kapłanów i powołań.
Żeby ta świętość kapłańska była obecna, żeby każdy kapłan wiedział, po co nim jest.
Na margaretkowej drodze modlitwy.